Chwała Bogu. W minionym tygodniu wielu Polaków bardzo chciało zobaczyć prezydenta Trumpa. Przeciskali się, jechali wiele kilometrów, żeby tylko zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby go zobaczyć na własne oczy i żeby zobaczyć Melanię. Ach, chcieli ją na żywo zobaczyć. Tak jest to gdzieś w ludzkiej naturze, że gdy jest ktoś ważny, ktoś, kogo w powszechnym odbiorze szanujemy, kogo podziwiamy, komu się stawia pomniki, jest to w ludzkiej naturze, że chcemy kogoś takiego widzieć. I tak na przykład, gdyby się udało prawdziwym polskim patriotom zobaczyć na żywo Józefa Piłsudskiego na przykład. Ła, to by było. Albo muzykom zobaczyć Fryderyka Chopina i z nim posiedzieć, porozmawiać chwilę, spróbować razem zagrać może. Ła, to by było. A dzieci, po tygodniu zajęć, których bohaterem był przecież prorok Eliasz w dużym stopniu, gdyby tak zobaczyć Eliasza prawdziwego. Ła, chciałbyście zobaczyć Eliasza? To by było przeżycie. W Izraelu całe wieki pielęgnowano pamięć o wielkich mężach bożych, o patriarchach narodu, o ludziach, którzy się bardzo zaznaczyli w historii Izraela. Kimś takim był na przykład Mojżesz, który wyprowadził Izraela z niewoli w Egipcie, prowadził przez pustynię do ziemi obiecanej. Kimś takim był też Eliasz, prorok. Prorok, który, jak wiadomo z Biblii, nie umarł, tylko został któregoś dnia zabrany do nieba. Dlatego też w Izraelu było takie oczekiwanie, że któregoś dnia zobaczą znowu Eliasza. Bo przecież on nie umarł. Czy go zobaczą? Dlatego też my dzisiaj otworzymy Słowo Boże na 9 rozdziale Ewangelii Marka i przeczytamy króciutką historię, w której pojawia się też Eliasz. Po 6 zaś dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę z dala od ludzi. Tam w ich obecności doznał przemienienia. Jego szaty stały się lśniące i niezwykle białe. Żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie takich uzyskać. Wtedy ukazał im się Eliasz wraz z Mojżeszem i prowadzili z Jezusem rozmowę. Piotr zaś odezwał się do Jezusa. Nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Mówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Byli bowiem w wielkim strachu. Wtem pojawił się obłok, który rzucił na nich cień, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój ukochany syn. Jego słuchajcie. I nagle, gdy rozejrzeli się dookoła, już nikogo nie zobaczyli. Był z nimi tylko Jezus. Jaki był podstawowy wydźwięk tego przeżycia uczniów na Górze Przemienienia? Gdy mieli tę wizję, gdy zobaczyli Jezusa, przemienionego Jezusa, który zalśnił dla nich jak nigdy przedtem i zobaczyli razem z nim Mojżesza i Eliasza, to w końcu tego wydarzenia, jak przeczytaliśmy, chodziło o to, żeby w sercach, w myślach, w życiu tych uczniów już nie istniał, nie dominował Mojżesz, Eliasz, tylko Jezus. Tylko Jezus, żeby w nich zakrólował, w ich sercach zakrólował. Dlaczego Jezus chciał tym trzem uczniom objawić tę prawdę. Dlaczego to było takie ważne, że sam Ojciec z nieba włączył się w tę historię, aby przekierować uwagę uczniów, całkowicie skierować ją na Syna Bożego Jezusa Chrystusa? Otóż, jak wspomniałem, było w Izraelu powszechne przekonanie, że Eliasz pojawi się ponownie któregoś dnia i rozwiąże problemy Izraela. Tak to gdzieś w świadomości zostało utrwalone. Uczeni w piśmie mówili o tym, nauczali tego. I przez to cała uwaga w Izraelu była skierowana na to, że któregoś dnia przyjdzie Eliasz, że się objawi. Oczywiście w dalszej perspektywie czekano na Mesjasza, ale wcześniej czekano na Eliasza. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale 11 wersecie czytamy, dlaczego znawcy prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz, pytają uczniowie. Ponieważ taka nauka funkcjonowała w Izraelu. Robili to oczywiście w myśl znanego ostatniego proroctwa Starego Przymierza, gdy otwieramy księgę Malachiasza w 3 rozdziale, czyli na samym końcu Starego Testamentu, w 23 i 24 wersecie czytamy, oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. I proszę sobie to zauważyć, że te ostatnie słowa Starego Przymierza brzmiały w uszach. Potem, jak wiadomo, przez długie lata żaden prorok nie przemawiał. Był czas wielkiego milczenia proroków Izraelu. Ale to wybrzmiało gdzieś w uszach i wzbudzało wyczekiwanie, że pojawi się Eliasz. I gdy pojawił się Jan Chrzciciel w Izraelu, wiemy z historii biblijnej, że to był ostatni prorok Starego Przymierza. Po tym długim okresie milczenia pojawił się Jan i zaczął wzywać ludzi do upamiętania. Już gdy się miał urodzić, czytamy w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale, 17 wersecie, tak. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Już w tym objawieniu danym Zachariaszowi, ojcu Jana, zawierała się ta prawda, że ten Jan pojawi się i będzie przemawiał w mocy Eliaszowej, w duchu Eliaszowym. I Jezus później wyraźnie wskazał, że Jan wypełnił proroctwo wypowiedziane przez Malachiasza, bo w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale czytamy w 13 wersecie, bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Jezus wyraźnie to zakomunikował, że to proroctwo zostało spełnione w posłudze Janowej. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, 11 wersecie czytamy, rzeczywiście Eliasz ma przyjść i wszystko naprawić. Mówię wam, Eliasz już przyszedł, lecz nie rozpoznali go i zrobili z nim, co chcieli. Podobnie synowi człowieczemu zadadzą wiele bólu. Wtedy uczniowie zrozumieli, że chodziło mu o Jana Chrzciciela. Z wypowiedzi Pana Jezusa o tej posłudze Janowej w duchu Eliaszowym wynika, że chociaż Jan przemawiał i działał w mocy Eliasza, to jednak to nie przyniosło skutku takiego, jakby się chciało oczekiwać. Wiemy przecież, że Jan został zabity, że ludzie, pomimo tego poruszenia, jakie nastąpiło w Izraelu, niewiele skorzystali z tej jego posługi. I gdy myślimy o Mojżeszu i Eliaszu, którzy na Górze Przemienienia pojawili się i rozmawiali z Jezusem, to trzeba nam wziąć to też pod uwagę, że ci dwaj wielcy mężowie Boży, wielkie postaci z historii Izraela, oni jednocześnie reprezentowali dwie koncepcje, czy dwa kierunki działania Bożego, objawienia Bożego w Izraelu. Mojżesz reprezentował prawo. To właśnie przez Mojżesza Izraelici otrzymali na górze Synaj dekalog i Mojżesz był tym prawodawcą w Izraelu. Druga forma objawienia Bożego to byli prorocy. Prorocy, poprzez których Bóg przemawiał, napełniał ich słowem, dawał im poselstwo i wysyłał ich do tego, żeby przemawiali. Więc prawo i prorocy, to określenie często pojawia się w Piśmie Świętym, prawo i prorocy jako formy działania Bożego w okresie Starego Przymierza. I prawo stanowiło dla Izraelitów jakby podwalinę całego kultu Jahwe. Rodzice mieli obowiązek nauczać dzieci, wpajać dzieciom prawo. Mówi się, że chłopcy w Izraelu byli uczeni Tory na pamięć. Musieli ją znać. Nie wiem, jak można to ogarnąć umysłem, ale tak to praktykowano. Kapłani musieli regularnie pouczać lud o prawie Bożym. Taka była ich rola, taki był ich obowiązek. I początkowo Izraelici widzieli w prawie Bożym, które dostali, pokrzepienie duszy, radość serca, światło dla oczu, rozkosz, jak to jest opisywane w psalmach, jak jest opisywane w różnych wypowiedziach pobożnych ludzi okresu Starego Przymierza. Ale potem nastąpił formalizm, rutyna, skostnienie pobożności, święta, odprawianie, bez emocji już, bez zaangażowania serca. Ostatecznie Słowo Boże przestało być przestrzegane. Ludzie zaczęli czcić różne bożki, Baala, jak to ostatnio żeśmy mówili, i się nie przejmowali Słowem Bożym. A prorocy, zasadniczo rzecz biorąc, to byli ludzie, których Bóg powoływał do przekazania ludowi żywego słowa na daną okoliczność, danej sytuacji, w obliczu jakiegoś zagrożenia. Bóg posyłał proroka, by wzywać do upamiętania, by zachęcić, by utwierdzić we wierze. Legitymacją proroka było posiadanie słowa Jahwe, przekazanego mu przez Boga w takim poznaniu intuicyjnym, uchylającym się od wszelkiej kontroli zewnętrznej. Nie można było zweryfikować takiego proroka. On gdzieś na uboczu otrzymywał od Boga słowo i szedł, mówił: doszło mnie słowo Pana, teraz tak mówi Pan, tak mówi Jahwe, i przemawiał. Z czasem prorocy zaczęli tworzyć gremia, zamieszkiwać razem, zaczęli tworzyć osady prorockie. Wiemy z Biblii, że takie osady były w Gibea, w Rama, w Betel, w Gilgal, w Jerycho, w Samarii. W różnych miejscach powstały takie szkółki prorockie i tam wytworzyła się taka specyficzna atmosfera z czasem mówię, że już nie tyle odchodzono gdzieś na bok, żeby odebrać poselstwo od Boga, tak jak na przykład Jan gdzieś na pustkowiu był przez długi czas z dala od ludzi i to poselstwo odebrał, to oni sobie po prostu razem przebywali. Była muzyka, były tańce, takie religijne tańce, odpowiednia atmosfera była wytwarzana, uniesienia duchowego i to się udzielało ludziom, którzy byli w otoczeniu, potęgowało to uczucia religijne w ludziach, w oddawaniu się Bogu, w obronie kultu Jahwe. No tak to właśnie prorocy działali. Z czasem w tych osadach prorockich zaczęły się dziać rzeczy dziwne, niewiele mające wspólnego z prawdziwym kultem Jahwe. Wiemy też, że bardzo wielu proroków w Izraelu przestało być prawdziwymi prorokami Pana, tylko byli fałszywymi prorokami. I gdy Bóg chciał przemówić do ludu w tych późniejszych latach, to już nie brał kogoś z tej grupy, z tych osad prorockich, tylko powoływał człowieka zupełnie spoza tego kręgu. To jest bardzo ważna myśl. Na przykład Amos jest takim, mówi, że ja nie jestem prorokiem, ani synem prorokiem. Jestem wzięty tam gdzieś od trzody. Bo w tym środowisku proroków oni już żyli swoim życiem, swoją atmosferą, swoją pobożnością, która im się podobała. Czym jest ówczesne prawo i prorocy w ujęciu współczesnym? Bo przecież wszystko, co jest napisane, cała historia Izraela jest dla naszego pouczenia napisane, nie? Żebyśmy wyciągali z tego jakieś wnioski. Prawo w ujęciu ogólnym, no to są ustawy, przepisy, litera prawa, prawo o tym i o tamtym, prawo karne, prawo gospodarcze, ble, 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 różne paragrafy, ustępy, bezduszny zapis prawny, kropka. I zderzamy się z tym prawem. I gdy mamy do czynienia z prawem, to jaki jest skutek takiego podejścia, że tylko prawo? Mówi się przecież, że przepisy są po to, żeby je... Prawo jest po to, żeby je omijać. Szuka się luki w prawie. Co nie jest zakazane, to jest dozwolone, mówią ludzie. Bardzo szybko ludzie, którzy nawet na początku mieli bardzo takie dobre podejście do prawa, widząc te różne trudności wynikające z litery prawa, zaczynają kombinować. I bywa tak, że nawet studenci prawa potem są przestępcami prawa. Jeszcze mówią, że oni lepiej się po prostu znają i wiedzą, jak to zrobić. Bardzo często przestępcy szukają współpracy dobrych prawników, którzy by im w tym pomogli. A prawo w ujęciu chrześcijańskim, bo my też jako chrześcijanie mamy prawo. Tym prawem jest Słowo Boże, no nie? Litera Słowa Bożego. Gdy bierzemy Słowo Boże literalne, to jaki jest skutek tego, ostateczny skutek w naszym życiu? Po jakimś czasie stajemy się albo legalistami, którzy po prostu tylko literę widzą, bezdusznie podchodzą do różnych ludzkich sytuacji, przeżyć i tak dalej, tylko litera jest powiedziane i nie ma żadnej dyskusji. I strach z takim się spotkać, strach z takim się pomodlić, strach przed takim kimś się otworzyć, świadectwo mu złożyć, bo ci zaraz przyłapie na czymś, ci pokaże jakąś literę i powie, założy ci gorset ciasny, że żyć się nie chce. A inni z kolei po jakimś czasie po prostu widzą mnie, to się tak nie da zastosować i zaczynają lekceważyć Słowo Boże, omijać. Prorocy w ujęciu ogólnym to są rozmaici charyzmatyczni przywódcy, ludzie o wielkim wpływie, ludzie pociągający tłumy, całe narody za sobą. To jest w tym naszym współczesnym rozumieniu koncepcja proroków, którzy mają pociągać ludzi, przewodzić ludziom. I tacy, jak wiemy z historii, mogą nawet łamać prawo, a ludzie i tak im się poddają, ponieważ są bardzo wpływowi. Ciśnie mi się przykład Hitlera. Jak potrafił cały naród tak otumanić i pociągnąć za sobą? A w środowisku chrześcijańskim prorocy to są przywódcy, którzy opierają posługę na swoich wizjach, objawieniach, osobistych odczuciach i przekonaniach. I bywa w praktyce tak, że chociaż na początku bardzo uważają na Słowo Boże, żeby to było zgodne ze Słowem Bożym, to potem nabierają takiego wiatru w żagle, że Słowo Boże przestaje się już tak liczyć, a liczy się to, co im się przyśniło, co oni odczuli, jakiego przekonania nabrali. I już nie dbają, jest wielu takich proroków, jest wiele takich środowisk dzisiaj w chrześcijaństwie, że nie dbają już o Słowo Boże. W jednym ze zborów z ruchu Polska dla Jezusa jeden człowiek powiedział, my tu już nie głosimy Słowa Bożego. My mamy objawienie od Ducha Świętego, które wykracza poza to objawienie. I proszę nas tutaj nie pilnować, czy my zgodnie z Biblią przemawiamy. Powiecie, to jest niemożliwe, żeby ktoś coś takiego powiedział. A jednak powiedział. Bo w tych środowiskach ruchu nowoapostolskiego, ruchu apostołów i proroków, w współczesnym środowisku, ludzie się tak nakręcają z jakimś czasem i takiej pewności siebie nabierają, że przestają już dbać o Słowo Boże i chcą, aby to, co mówią, było dla słuchaczy równoznaczne ze Słowem Bożym, a nawet było ponad Słowo Boże. Wytworzyło się tak zwane konferencyjne chrześcijaństwo, że taki prorok, taki przywódca organizuje konferencje tu i tam w kraju i za granicą i ludzie tylko tropią w internecie, gdzie on tam będzie występował i jadą tam. I jadą tam, bo będą słuchać tego proroka. Skutkiem jest to, że ludzie gloryfikują różnych przywódców religijnych. Bezwiednie zaczynają podążać za tym człowiekiem, promować go, no bo on wywiera na nich wpływ, on jest atrakcyjny dla nich. I wracając do Izraela, wiemy, że prawo i prorocy nie zmieniły ludzkich serc w Izraelu. Te koncepcje nie osiągnęły celu. Dlatego też poselstwo do Żydów, nowotestamentowe poselstwo, rozpoczyna się od następujących słów. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. W okresie Starego Przymierza, co zrobili Żydzi z prawem, z zakonem? Zaczęli je lekceważyć. Prawo Boże było w takiej niełasce, że przez całe lata nikt do niego nie zaglądał i gdzieś tam ktoś kiedyś odkrył, że jest coś takiego jak Słowo Boże, gdzieś tam schowane głęboko. Nie przejmowali się Słowem Bożym. Co Żydzi zrobili z prawdziwymi prorokami? Wiadomo, zabijali ich, nie słuchali ich. W czasach Nowego Przymierza, co chrześcijanie robią często ze słowem Ewangelii Chrystusowej? Gdy nie mają odrodzonych serc, tak jak Izraelici w okresie Starego Przymierza, to słowa Ewangelii Chrystusowej dostosowują do swoich własnych myśli, swoich własnych koncepcji. Przekręcają Ewangelię Chrystusową, ignorują, swoje nauki ustanawiają. Dlatego mamy tyle różnych kościołów, tyle różnych nauk, tyle różnych denominacji. Co chrześcijanie robią z Bożymi prorokami, z kaznodziejami, zwiastunami Ewangelii Chrystusowej? Tych prawdziwych lekceważą albo prześladują, a wybierają sobie takich, którzy by przemawiali stosownie do ich oczekiwań. Takich, którzy będą mówić, by ich ucho to trochę połechtało. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby skierować naszą uwagę na Jezusa Chrystusa, na tego jedynego, który jest nadzieją i który jest Bożym rozwiązaniem dla grzesznego serca, który jest jedyną nadzieją na to, że możemy otrzymać żywot wieczny. Żeby naprawdę ten cel osiągnąć, to trzeba narodzić się na nowo i przeżyć napełnienie Duchem Świętym. A Duch Święty, gdy zamieszkuje w sercu człowieka, to zaczyna przyprowadzać nas do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i Go nam objawiać. Tak to zostało jasno przez Jezusa powiedziane. On bierze z Jezusa i nam objawia. Na górze Tabor te dwie wiodące w Izraelu koncepcje wiary, prawo i prorocy, uosabiane przez Mojżesza i Eliasza, spotkały się z Synem Bożym Jezusem Chrystusem. Mamy ten obraz, przeczytaliśmy. Uczniom dane tam było zobaczyć Jezusa w nowy sposób. Jezus tam im zajaśniał, stał się taki świetlisty, w takiej szacie, jakże w ogóle trudno sobie wyobrazić, że może być taka biała. I miała tam miejsce rozmowa, jak przeczytaliśmy, między Jezusem a Mojżeszem i Eliaszem. Uczniowie widzieli, zachwycili się, przestraszyli się, zadziwili się tym zjawiskiem, że oni są razem. I o czym rozmawiali? Rozmawiali o odejściu Jezusa, które miało nastąpić w Jerozolimie. Łukasza 9:31 o tym mówi. W Biblii Warszawskiej mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Jezusem i okazało się, że oni skierowali uwagę na Jezusa i na Jego śmierć na krzyżu, dzięki której właśnie przecież miało nastąpić to przebaczenie, pojednanie z Bogiem, odpuszczenie grzechów i związek, bezpośredni związek z Bogiem. Nie rozmawiali o skutkach prawa, nie rozmawiali o tym, jak to ta służba prorocka ma wyglądać. Eliasz nie mówił, no patrzę tak i widzę, że tak słabo teraz z tym proroctwem jest, nie? A za moich czasów to było lepiej, nie? I tak dalej. Jak to czasem ludzie wracają myślami do dawnych lat. Nie, oni rozmawiali o odejściu Jezusa. I jak zareagował Piotr, gdy się obudził z drzemki? Bo jedna z Ewangelii mówi, że on się tam zdrzemnął. Człowiek jak się obudzi z drzemki, to wiecie, najpierw musi się zorientować, gdzie jest w ogóle, nie? I tak trochę nie wiedząc, co mówi, taki zachwycony zobaczył Mojżesza, zobaczył Eliasza i Jezusa razem, wpadł na pomysł trzech namiotów z napisem Jezus, Mojżesz, Eliasz. Trzy namioty, żeby razem ustawić. Super. Taki miał pomysł. Nie wiedział bowiem, co mówi. Tak jest napisane w Ewangelii. I jak czytamy Ewangelię Łukasza w 9 rozdziale, nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i okrył ich swoim cieniem, a przy ich wchodzeniu w obłok przestraszyli się. Z obłoku natomiast rozległ się głos. Gdy Piotr wypowiada te słowa, żeby warto było to zrobić, że jest, mam fajny pomysł, żeby zestawić tych trzech razem, Jezusa, Mojżesza, Eliasza, niech te namioty stoją, niech one będą, zrobimy fotografię, pokażemy ludziom, niech ludzie wiedzą, że jest taka wspaniała jedność między Starym i Nowym Przymierzem i tak dalej. I natychmiast, on nie skończył jeszcze tego pomysłu wypowiadać, a Jahwe odzywa się. Nie będzie żadnych trzech namiotów. To nie jest ta koncepcja, to nie o to chodzi. Mojżesz i Eliasz są ważni, ale tylko w Chrystusie i tylko poprzez Jezusa Chrystusa. I wypowiada te słowa, które chciałbym, niech Duch Święty to sprawi, żeby zabrzmiały dzisiaj w naszych sercach. To jest mój Syn, mój wybrany. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Stąd dzisiejsze poselstwo. Przestaw się na Jezusa samego. My mamy skłonność do ustalania na własną rękę tego, co jest ważne, co jest godne uwagi, za czym należy podążać. Bezwiednie czasem dajemy sobie narzucić ludzkie autorytety. Z jednej strony prawo i prawo, z drugiej strony osobisty urok jakiegoś charyzmatycznego lidera, który stanie, który tak przemówi, tak porwie ludzi, że nikt nie zaśnie na kazaniu, który wywoła takie dreszcze emocji. A rzecz w tym, że nie, z jednej strony nie wystarczy samo przestrzeganie litery prawa i nic nam nie da takie skupianie uwagi na rozmaitych prorokach i podążanie za nimi. Trzeba, żebyśmy w tym sensie stracili z oczu Mojżesza i stracili z oczu Eliasza, chociaż to wielkie postacie i Bóg się nimi posługiwał w przeszłości, ale żebyśmy widzieli samego Jezusa, żebyśmy tylko Jezusa samego widzieli, w Niego wierzyli. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus to całkiem nowa epoka w kontaktach z Bogiem. To całkiem nowy sposób na relacje z Bogiem. To całkiem nowy sposób na pojednanie z Bogiem, na życie z Bogiem, na nadzieję żywota wiecznego. Bez pośredników, bezpośrednio z Nim, w codziennej relacji, bo Jezus zmartwychwstał i w Duchu Świętym stąpił, aby zamieszkać w sercach ludzi wierzących i aby z Nim oni mieli codziennie kontakt. Dlatego trzeba nam widzieć Jezusa samego. Nie próbujmy stawiać trzech namiotów. Nie nalewa się młodego wina do starych bukłaków, mówił Pan Jezus. Nie można łączyć swojej religijności, tradycji, przeszłości z osobistą wiarą w Jezusa. Nie ma sensu godzenie Starego Przymierza z Nowym Przymierzem, zakonu z łaską. To nie jest Boża koncepcja. Mojżesz i Eliasz mają zniknąć. Zostaje Jezus. Pojawia się Jezus, objawia się Jezus. Ludzie wciąż mają tendencję do zestawiania Jezusa z kimś lub z czymś jeszcze. Jezus Maria. Co to znaczy? Jezus i Maria. Albo Jezus i zakon. Środowiska adwentystyczne. Różne środowiska, które ciągle podkreślają, że tam w zakonie, że to, że sobota, że to, że tamto. Jezus i tradycja. Nasza polska tradycja. Jezus tak, ale tradycja tak samo. Jezus i coś jeszcze, i ktoś jeszcze. A apostoł Paweł, który był kiedyś przecież pobożnym Żydem i tępił chrześcijan, napisał po nawróceniu, po tym jak zdane mu było zobaczyć, tak jak Piotr, Jan i Jakub zobaczyli na górze przemienienia, że zostaje Jezus sam, gdy Paweł to zobaczył, napisał, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tylko Jezusa samego. Jeden jest Syn Boży, umiłowany, który powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc, bracie i siostro, drogi przyjacielu, nie zawracaj sobie głowy niczym innym. Choć to mogą być różne wartości szanowane, czczone, stawiane na pomnikach w naszym kraju. Jezusowi oddaj całe swoje serce. Jego słuchaj i Jego naśladuj. Za Nim podążaj. Przestaw się na Jezusa samego. Powstańmy. Zachęcam, abyśmy podjęli dzisiaj taką decyzję w swoim sercu. Bo wielu z nas, większość z nas, znakomita większość z nas wierzy w Jezusa i jak najbardziej Go czci. Ale dodawaliśmy sobie trochę do tego Jezusa różnych innych jeszcze wartości, liderów, nazwisk, świętych, rozmaitych i tak dalej. Postanówmy, że to przeżycie uczniów tam na górze przemienienia, gdy w pewnym momencie Jahwe sam zainterweniował i przemówił do nich i im powiedział, że Jezusa macie słuchać. Że teraz będzie inaczej, że On będzie całym naszym prawem, całym naszym proroctwem, że w Nim będzie całe objawienie woli Bożej, żeby to przeżycie, które oni tam otrzymali, żeby się udzieliło i nam dzisiaj. I niech Jezus zajaśnieje. Powiedzmy Mu o tym, że chcemy Jego samego, że chcemy całą swoją ufność złożyć w Jezusie Chrystusie. Podnieśmy wspólnie razem głos. Zachęcam, byśmy Panu Jezusowi dali to świadectwo, byśmy Bogu Ojcu dali to świadectwo, że Jego wezwanie z góry przemienienia porusza nas i przekonuje. Ojcze w niebie, serdecznie Ci dziękuję za to, że wtedy się odezwałeś tam na górze Tabor. Dziękuję Ci, że gdy widziałeś, co się rodzi w głowie Piotra, że zainterweniowałeś i dałeś nam czytelne świadectwo, że mamy słuchać Jezusa samego. Modlę się o to, aby w moim życiu, w moim sercu, w mojej głowie wszystkie inne dodatki do Jezusa gdzieś tam się rozmyły i wygasły. I by całe serce, cała uwaga, Cała moja nadzieja skupiła się na moim Zbawicielu, moim Panu Jezusie Chrystusie, a Twoim umiłowanym Synu. Modlę się o to, abyś to objawienie dał każdemu z nas, kto jest w tej sali. Byś ludziom przywiązanym do tradycji, przywiązanym do różnych koncepcji, do prawa, do sprawiedliwości ludzkiej, ludziom przywiązanym do proroków, do różnych liderów, do różnych ośrodków, do których często podróżujemy, wydajemy pieniądze, biegamy, wsłuchujemy się, w internecie wysłuchujemy tego wszystkiego, Panie. Byś ludziom, którzy kochają Ciebie, ale którzy się serca, część serca dali zagospodarować komuś innemu, byś dał to objawienie, że Tobie należy się całe serce i cała uwaga i cała chwała. Modlę się, Panie, o nas wszystkich tu razem zebranych, byśmy doszli do tego, dochodzili do tego, co jest miłe w Twoich oczach, Ojcze, że będziemy czcić, że będziemy wierzyć, że będziemy naśladować wyłącznie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.